Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Postawię może ryzykowną tezę, ale nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, że większość kościołów współczesnych w Polsce jest brzydkich.
Dlaczego w Polsce? Nie tylko w Polsce. W wielu innych krajach współczesne kościoły zazwyczaj, no nie wszystkie, ale bywają brzydkie, a nawet bardzo brzydkie. I pytanie dlaczego? No jest kilka odpowiedzi. Pierwszy to ten, że architekt miał zły gust. Drugie to ten, że nie posiadał wykształcenia klasycznego, które pozwalałoby mu na to, aby poznać istotę i fazy rozwoju sztuki zachodniej, mającej początek w architekturze i w kulturze greckiej. No i w efekcie ten człowiek wymyśla jakieś niestworzone rzeczy, za które oczywiście weźmie odpowiednie wynagrodzenie i jego dalej to nie interesuje, co się dzieje z tym kościołem i czy on rzeczywiście spełnia swoją funkcję i to w jaki sposób.
Ale nie odnosi pan wrażenia, że jest jeszcze w tym procesie inwestor, człowiek, który zamawia. Czy nie powinny być jakieś wzorce rozwiązań po to, żeby przede wszystkim stworzyć z tych obiektów sakralnych obiekty piękne?
Tak, no więc wydaje mi się, że za mało wagi przywiązuje się do kultury budownictwa sakralnego ze strony tak zwanych inwestorów, czyli księży, którzy tam będą pracowali, będą proboszczami. Najważniejsze, że to jest obiekt sakralny. A teraz jak to wygląda? No taki jest duch czasu, taki jest postęp. Takie mogą być wymagania ze strony architekta, który kontroluje w jakiś sposób typ zabudowy w powierzonym sobie rejonie. Ale na pewno koniec końców, gdyby nie niezgoda na takie właśnie brzydkie kościoły ze strony kościoła w tym wypadku, no to nie bylibyśmy zalani takimi brzydkimi kościołami.
A gdzie jest popełniony błąd? Bo przecież robią to wszystko wykształceni ludzie. Mamy współczesne programy komputerowe pozwalające nam zobrazować, obejrzeć ten obiekt, wplanować nawet człowieka, żeby było to w odpowiedniej proporcji do niego właśnie. I nie udaje się przeskoczyć tej bariery piękna.
Przede wszystkim to są ludzie wykształceni, ale w czym wykształceni? W obsłudze komputera. Natomiast smak artystyczny, wyczucie ducha pewnej kultury, tak jak mówimy o kulturze zachodniej, która obejmuje przecież w swojej ciągłości różne warianty, to wymaga innego typu wykształcenia. I ja obawiam się, że architekci studiujący na tych różnych politechnikach, oni albo w ogóle nie mają, albo bardzo mało mają zajęć z zakresu historii architektury europejskiej, nie mówiąc już o możliwości osobistego przebywania, patrzenia na te wielkie arcydzieła, takie choćby jak Partenon, czy teatr na przykład grecki. No to wszystko trzeba zobaczyć osobiście w skali 1:1, bo komputer tak czy inaczej deformuje. No to jest mały ekranik, to nie są proporcje naturalne, jakimi możemy cieszyć się, przebywając właśnie u stóp Partenonu.
Bo tam jest parę chwytów. Nic nie jest do końca równe. W odpowiednich miejscach się albo pogrubia, albo się robi cieńsze, po to, żeby obiekt, na który patrzymy, był piękny.
A piękno polega właśnie na tym, i my to też intuicyjnie odbieramy, że to jest zwarta całość. Do tej całości należy z jednej strony, że to jest pewną jakby figurą, nawet w architekturze, a z drugiej strony te wszystkie elementy w stosunku do siebie i do całości też są odpowiednie. Proszę zobaczyć, jak budują te nowe domy w Polsce, bo to nie chodzi przecież tylko o kościoły, ale nowe domy, to okna, drzwi, dach, to wszystko jest jakby z innego świata. Każdy element należy do innej budowli i to potem razem, dzięki rozwojowi techniki się zbierze, powstaje dom, ale on jest rozchwiany. To wszystko jest nie z tej parafii.
Jesteśmy tak potężni tą współczesną techniką i myślą technologiczną, próbując łamać proporcje, próbując budować jakieś dziwne światy, które nie są przywiązane do nas, do ludzi.
No tak, ale to musimy pamiętać, że na terenie Zachodu, w tym również Polski, ma miejsce walka cywilizacji. Tak jak chaos w życiu społeczno-politycznym jest metodyczny, ktoś za tym stoi, żeby ten chaos wywoływać, tak samo ten chaos i brzydota w architekturze jest narzędziem walki cywilizacji, bo przecież zwróćmy uwagę, jak właściwie bezwzględnie niszczono enklawy staromiejskie, które przecież należały do pewnej jednolitej epoki, to wszystko harmonizowało ze sobą i nagle wstawia się plombę nowoczesną, obrzydliwą, nie mającą nic wspólnego z pięknem, ale to właśnie po to, żeby zepsuć wrażenie całości i żeby sukcesywnie wyburzać stare kamienice, wstawiać nowe, inwestor wchodzi, jakiś deweloper i niszczy się pewną kulturę. Czyli to jest wyraz, bo na to jest przyzwolenie, wojny kulturowej poprzez różne formy sztuki i antysztuki. Czy widzimy ludzi spacerujących wokół bloków? Nie, ludzie stamtąd uciekają, przyjeżdżają na Stare Miasto, czy to będzie Białystok, czy Warszawa, Warszawa, czy Gdańsk, czy Wrocław, czy Toruń i czują się znowu u siebie. Więc trzeba przywrócić te formy sztuki, które są nam najbliższe i które sprawiają, że człowiek chce przebywać w takim miejscu. To jest miejsce, gdzie i wypoczywa, inspiruje się i również chętnie nawiązuje kontakt z innymi ludźmi.
Jak w opinii pana profesora powrócić do tego, że piękno służy chwale Boga?
Chociaż człowiek nie jest w stanie bezpośrednio oddać piękna Boga, niemniej jednak na drodze analogii szuka takich form, które byłyby dla człowieka możliwe do osiągnięcia i komunikatywne, czyli żeby pomogły kierować swoją uwagę w stronę Boga jako właśnie tego najwyższego piękna. A jeśli tej funkcji nie będzie pełniła sztuka, to ona nie będzie neutralna, ona będzie działała przeciwko, czyli na przykład jesteśmy w kościele i są jakieś brzydkie obrazy, czy deformacja akustyczna i to nas po prostu rozprasza, to nas denerwuje, więc tu nie ma jakiejś neutralnej przestrzeni. Jest albo coś, co nas pociąga i kieruje we właściwą stronę, albo nas odciąga.
Jeśli pan profesor pozwoli, to skupmy się na moment na oddźwięku w kościele. Nie tylko w kościele, ale w ogóle dla nas radiowców jest to szczególnie ważne. Nie tylko kształt w sensie materialnym, ale także ta akustyka może wznoślać, a może dekoncentrować.
No właśnie problem polega na tym, że zwłaszcza Grecy, oni posiedli znajomość, mieli wiedzę na temat akustyki. Jeżeli, a sam tego doświadczałem, bo sam mówiłem. Teraz byłem na Uniwersytecie w Grecji, w Patras, teatr rzymski z pierwszego wieku po Chrystusie, 2500 osób. Jest punkt akustyczny, ja mówię i tak jakbym mówił w najlepszej filharmonii. Jadę do Epidauros, 14 tysięcy widzów, wchodzę na punkt akustyczny. Ludzie siedzą w ostatnich rzędach, słuchają, biją, brawo, a ja recytowałem specjalnie pana Tadeusza. Więc to są cuda. My dzisiaj wchodzimy do sali dla studentów na 10 osób, do kaplicy kościelnej i wszędzie są mikrofony, które są najczęściej ustawione za głośno i tak się głos odbija, więc następuje taki pewien zgrzyt, kakofonia, albo nie ma w ogóle, zwłaszcza w takich pomieszczeniach, tych nowoczesnych blokach, nie ma mikrofonów, to z kolei dudni wszystko, bo głos się odbija od tych takich wygładzonych ścian. Dawniej na ścianach wisiały obrazy, jakieś kilimy, to wszystko razem powodowało, że dźwięk się nie odbijał, a w tej chwili się odbija, tego ciężko się słucha, czyli znowu człowiek się rozprasza, zamiast się skupić na treści przekazywanej, która jest ukryta pod jakby dźwiękiem, to skupia się na samym dźwięku, który drażni jego uszy. To jest kolejny jakby temat, w ogóle nie poruszany, to jest kwestia akustyczności miejsc, w których pojawia się ludzkie słowo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.